Dziś kończymy już wykłady o mikroskopii optycznej. Dla przypomnienia jeszcze tylko dwa pojęcia ważne, które się pojawiły. Po pierwsze rozdzielczość i to już Państwo wiecie, że chodzi o to, żeby rozróżnić bardzo małe obiekty świecące, które są blisko siebie. Nie chodzi o to, jak one są małe, tylko jak one są blisko siebie, kiedy jeszcze potrafimy powiedzieć, że to są dwa świecące obiekty, a nie zlewają się nam w jeden. A po drugie chciałbym, żeby Państwo zapamiętali, że zasadniczo o rozdzielczości mikroskopu decyduje dyfrakcja. To, że jakie tam wzory są Abbego na to, jak małą plamkę można uzyskać w mikroskopii na przykład fluorescencyjnej, jak mały obszar możemy oświetlić, to wszystko to jest bezpośrednią konsekwencją dyfrakcji światła, tego z jak dużego kąta oświetlamy, jaka jest długość fali, to o tym właśnie mówi nam apertura numeryczna obiektywu i to już myślę Państwo, to bym chciał, żeby Państwo zapamiętali z tych wykładów o mikroskopii. No i jeszcze może to, że w zastosowaniach biologicznych to walczymy na różne sposoby już od długiego czasu o to, żeby zobaczyć to, co jest przezroczyste, tak? Czyli to, co być może różni się trochę współczynnikiem załamania, ale bardzo słabo absorbuje i ludzie mieli różne pomysły na to. A dzisiaj z kolei chciałem powiedzieć kilka słów o tym, jak optyka używa się do tego, żeby zobaczyć rzeczy, które są daleko, które są duże i które są daleko, czyli w astronomii. Ludzie budowali już od dawna teleskopy astronomiczne i to były jedna z takich, można powiedzieć, dziedzin, która napędzała jakoś rozwój optyki. I od czasów, jak Galileusz swoje pierwsze obserwacje prowadził przez teleskop, to się niesłychanie ta dziedzina rozwinęła. Najpierw to były teleskopy soczewkowe, czyli takie, gdzie głównym elementem, czyli obiektywem jest soczewka albo jakiś zespół soczewek, ale tutaj szybko się natkniemy na ograniczenia technologiczne, bo po pierwsze zrobić bardzo dużą soczewkę jest trudno, dlatego że nie ma takich wielkich kawałków szkła o dostatecznej o jednorodności. Poza tym taką soczewkę trzeba jakoś podeprzeć, no to więc jak nie chcemy jej zasłaniać, to można ją podeprzeć tylko na brzegu. I to znaczy, że jak nasz teleskop się przekręci od patrzenia w zenit do patrzenia na jakieś ciała nisko nad horyzontem, to ta soczewka pod własnym ciężarem się odkształci. I to już będzie na tyle znaczące odkształcenie, że jakość obrazowania w takim teleskopie spadnie. I dlatego w tej chwili już w zasadzie tylko używa się teleskopów zwierciadlanych. To jest też pomysł stary, już Newton projektował takie teleskopy. Jest zresztą właśnie taka konstrukcja, która się nazywa teleskopem Newtona. I w zasadzie jak Państwo patrzycie, to wszystkie przyrządy w tej chwili, w szczególności te największe, to są oparte na obrazowaniu przy pomocy zwierciadeł wklęsłych. Ale najpierw jeszcze kilka słów o teleskopach. Jak w ogóle, jaka jest idea takiego spoglądania na coś, co jest daleko? Więc trzeba sobie uświadomić, że w przeciwieństwie do mikroskopu, który daje nam takie powiększenie liniowe, to znaczy to, że obiektyw tworzy rzeczywiście obraz i możemy tam postawić kamerę i na tej kamerze rzeczywiście obraz bakterii, która ma w rzeczywistości 1 mikron, będzie miał 100 mikronów, jeżeli zrobimy powiększenie 100 razy, to w teleskopie taka sytuacja nie ma miejsca. My nie tworzymy tam nigdzie obrazów. I cały teleskop, jeżeli Państwo sobie zobaczycie, jak jest skonstruowany teleskop albo luneta, taki najprostszy, czyli obiektyw i okular, to jest tak zwany układ afokalny. To znaczy on nie ma ogniskowej, albo można powiedzieć, że ma ogniskową równą nieskończoność. I to znaczy tyle, że jeżeli do niego wchodzi wiązka promieni równoległych, to wychodzi również wiązka promieni równoległych. Jeżeli my myślimy o oglądaniu gwiazdy, która jest bardzo, bardzo daleko od nas, to w zasadzie albo nawet księżyca, albo nawet czegoś, co jest na Ziemi 100 metrów od nas, to można przyjąć z doskonałym przybliżeniem, że te promienie, które wychodzą z każdego punktu takiego obiektu bardzo odległego, to kiedy one docierają do naszej lunety o rozmiarach nieskończenie w zasadzie mniejszych od tej odległości, w której ten przedmiot się znajduje, to one już tworzą wiązkę promieni równoległych. I ktoś mógłby zapytać, no to co w zasadzie robi taki teleskop, skoro on z tej wiązki promieni równoległych robi na wyjściu również wiązkę promieni równoległych. Ano w teleskopie chodzi o to, żeby mieć tak zwane powiększenie kątowe, to znaczy, żeby wiązka promieni równoległych wchodząca pod kątem jakimś niewielkim zapewne do osi optycznej wyszła pod kątem większym. I wtedy właśnie nasze oko znowu i nasz mózg działa tak, że my widzimy takie coś, jakby było bliżej. No bo niech Państwo pomyślą, skąd my wiemy, że człowiek jest 100 metrów od nas albo 5 metrów od nas. No właśnie z tego, pod jakim kątem my widzimy na przykład jego głowę. Prawda? Głowa człowieka oglądana z odległości 5 metrów to może mieć rozmiar kątowy, nie wiem, może paru minut kątowych, a oglądana z odległości 100 metrów to już będzie pewnie parę sekund kątowych i to znaczy, że właśnie w ten sposób oceniamy, czy coś jest blisko, czy daleko. I teleskop, dzięki temu, że daje nam powiększenie kątowe, to sprawia, że patrząc przez niego, wydaje nam się, że rzeczy są bliżej. Dlaczego teleskop musi być duży? No, znowu są dwa powody. Po pierwsze, podobnie jak w mikroskopie, chcemy uzyskać rozdzielczość kątową, czyli być w stanie stwierdzić, że dwie blisko siebie położone gwiazdy to są dwa oddzielne punkty świecące, tak? a nie, że nie zleje nam się to w jeden punkt i takie coś nazywamy rozdzielczością kątową. No a drugi powód jest jeszcze taki, że bardzo często te obiekty, które są daleko, w szczególności te obiekty na niebie, świecą bardzo słabo. No i oczywiście im większe zwierciadło, które zbiera światło, no tym więcej tego światła dociera do naszego detektora i tym lepiej, tym słabsze obiekty jesteśmy w stanie zaobserwować. Jak Państwo spojrzeliby na to takie obrazowanie bardzo odległego obiektu, czyli wiązki promieni równoległych, ogniskowanie w punkt, to czyli takie można powiedzieć obrazowanie punktów w nieskończoności położonego w punkt, to okazuje się przy pomocy zwierciadła, to okazuje się, że najlepsze do tego jest zwierciadło paraboliczne, przynajmniej na osi. No i teraz to już Państwo wiecie, że bardzo trudno jest zrobić inne kształty niż sferyczne. Mówiłem o tym przy okazji soczewek i nie inaczej jest w przypadku zwierciadeł. Stosunkowo łatwo technologicznie jest wykonać zwierciadło sferyczne, a paraboliczne trudniej. Jednym z bardzo sprytnych pomysłów na to, jak sobie z tym poradzić, są takie teleskopy, w których jako zwierciadła używa się zbiornika z rtęcią. Rtęć jest metaliczna i bardzo dobrze odbija światło w zakresie widzialnym. I jak się taki płytki zbiornik, taki talerz można sobie wyobrazić, talerz z krawędzią, rozkręci, to wtedy Państwo może robili na mechanice takie zadanie, że jak ciecz się obraca w naczyniu wokół takiej osi symetrii tego naczynia w polu grawitacyjnym jednorodnym, to wtedy powierzchnia tej cieczy przyjmuje właśnie kształt paraboli. To można jakoś rozwiązać, rozważając takie tam cząsteczkę na powierzchni i siły, które na nią działają. Siła środkowa zależy jak R kwadrat, a grawitacji jest stała i jak się rozwiąże warunek równowagi tych sił, to okazuje się, że właśnie powierzchnia takiej cieczy przybiera kształt paraboli. No i rzeczywiście takie teleskopy są, nawet całkiem spore, gdzie jest wanna z rtęcią, to wystarczy cieniutka warstewka o średnicy paru metrów, która się obraca i powierzchnia rtęci przybiera wtedy kształt paraboli i może być używane jako świetne lustro, bardzo tanie. No, problem oczywiście jest taki, że takim teleskopem można tylko patrzeć w zenit, nie można go przekręcić gdzieś w bok, ale z tym też można sobie poradzić, robiąc jakieś przynajmniej trochę, żeby popatrzeć w bok od zenitu, robiąc jakieś dodatkowe elementy, dodając elementy optyczne. Bardzo bym chciał, żeby Państwo sobie popatrzyli na różne konstrukcje teleskopów i takie które już zostały zbudowane i takie, które na razie są tylko w planach. Oczywiście na Ziemi głównym problemem w obserwacjach jest atmosfera, która cały czas się rusza. Można sobie wyobrazić, że atmosfera to są takie bąble, takie obszary powietrza o różnej temperaturze, które oczywiście są w ciągłym ruchu i przelewają się, i powietrze z jednego bąbla się przelewa do drugiego i przez różne procesy konwekcyjne i radiacyjne temperatura ich się zmienia. No i to koszmarnie wpływa na jakość obrazu. I jak sobie z tym poradzić? No pierwszy sposób jest taki, że można wysłać teleskop w kosmos. I to Państwo wiecie, że zostało już zrobione. Teleskop Hubble'a o średnicy niecałe zwierciadła niecały 1 metr dał absolutnie wspaniałe obrazy. Po tym jak go naprawiono notabene, bo okazało się, że to zwierciadło główne było źle wyszlifowane, ale na szczęście on był na orbicie ziemskiej, więc był dostępny i w jednej z misji wahadłowców dodano tam taką korekcyjną optykę i potem już było świetnie. Także to taki przykład, że nawet w projekcie za miliony dolarów można zrobić jakiś taki dosyć głupi błąd, że coś źle wyszlifować i jeszcze tego nie sprawdzić i wysłać w kosmos takie urządzenie źle zbudowane. A teraz jest bardzo spektakularny projekt wysłania teleskopu do punktu Lagrange'a. To jeżeli Państwo pamiętacie znowu z mechaniki, że w układach dwóch ciał są takie punkty, gdzie jak się tam umieści jakiś obiekt, to on grawitacyjnie, oddziaływanie grawitacyjne sprawia, że on tam już zostanie na zawsze. No i właśnie do takiego punktu Lagrange'a będzie wysłany teraz James Webb Space Telescope, bardzo duży teleskop, który będzie obserwował no, wczesny wszechświat, czyli to takie bardzo słabe świecenie. Niezwykle wyrafinowana konstrukcja, bo lustro jest tak duże, że się nie mieści do żadnej rakiety, więc musi być składane. I teraz proszę sobie uświadomić, że to wszystko musi się tam rozłożyć, jak już on wyleci w ten kosmos, i to wszystko musi być z dokładnością rzędu długości fali, inaczej to nie będzie dobrze działać. Więc to jest taki projekt, który jakoś już jest bardzo zaawansowany. A jeżeli jesteśmy na Ziemi, to można sobie próbować radzić z atmosferą, z zniekształceniami obrazu w teleskopie spowodowanymi ruchami powietrza w ten sposób, że kompensujemy te zmiany jakoś, zmieniając cały czas kształt lustra w teleskopie. I w zasadzie wszystkie obecnie duże teleskopy astronomiczne są zbudowane w ten sposób, że ich lustra są bardzo cienkie, to są przy rozmiarach rzędu metrów albo dziesiątek metrów, te lustra mają po kilka centymetrów grubości i ich kształt i położenie jest cały czas zmieniane. Kiedy taki teleskop pracuje, to on obserwuje jakąś na przykład odległą gwiazdę i wie, że tak, mierzy sobie obraz tej gwiazdy, no i taka gwiazda powinna dawać obraz punktowy, jeżeli jest bardzo daleko od nas, a nie daje. Więc na podstawie algorytmów pomiaru zniekształcenia frontu falowego takiego światła docierającego do teleskopu cały czas się poprawia kształt tego lustra, tak, żeby ten front falowy był płaski, czyli żeby ten rozmiar tej gwiazdy był jak najmniejszy, obrazu tej gwiazdy był jak najmniejszy. No to wystarczy to robić kilkanaście razy na sekundę, taka mniej więcej jest prędkość tych turbulencji w atmosferze, które nam szkodzą i to się robi. I to jest taki pomysł, który nazywa się optyką adaptacyjną albo optyką adaptatywną, gdzie właśnie my bez przerwy korygujemy kształt naszego elementu, w tym wypadku takiego lustra teleskopu, tak, żeby on działał najlepiej w tych warunkach, które są właśnie w danej chwili, czyli właśnie przy tym stanie atmosfery. Okazuje się, że takich gwiazd, na które można patrzeć, takich gwiazd referencyjnych, dostatecznie jasnych, jest niewiele. One tam, o ile pamiętam, około 1% nieba tylko można by było obserwować w ten sposób. Więc astronomowie robią sobie sztuczną gwiazdę. A sztuczną gwiazdę robi się w ten sposób, że świeci się wzdłuż osi teleskopu silnym laserem i okazuje się, że mniej więcej na wysokości 30 km nad Ziemią jest warstwa taka już tam wysokiej atmosfery, gdzie jest trochę atomów sodu. I można te atomy sodu pobudzić przy pomocy światła laserowego do świecenia i to doskonale się nadaje do tego, żeby właśnie obserwując świecenie tej sztucznej gwiazdy sodowej 30 km nad Ziemią, to jest właśnie świetna taka referencyjna gwiazda do tego, żeby korygować wszystkie zmiany, wszystkie zaburzenia spowodowane ruchami i niejednorodnością powietrza, które są poniżej, czyli od tych 30 km w dół do gdzieś paru kilometrów nad poziomem morza, gdzie jest nasz teleskop. I tak się to robi i rzeczywiście wszystkie te współczesne teleskopy używają też oprócz tej optyki adaptacyjnej właśnie takiej sztucznej gwiazdy, żeby korygować kształt lustra i tym samym dostać jak najlepsze obrazowanie. Dziękuję bardzo i do usłyszenia.